powiedział, że mamy mieć w nienawiści swoją rodzinę, jej sami. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, werset 26. Słyszałem, jak nie pozwolił komuś pogrzebać ojca. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, werset 59 i 60. A w dodatku myśli, że może odpuszczać wszystkim grzechy. Ewangelia Marka, rozdział 2, werset 7. Słyszeliście ostatnio, jak wymyślał faryzeuszy, powiedział, że to węże, plemię żmijowe, że są głupi i ślepi. Mateusz 23. A tak naprawdę to on jest przeciwnikiem pokoju i chce wojny. Chce doprowadzić do wojny. Do wojny. Do wojny. Powiedział, że nie przyniósł pokoju, ale miecz. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 34 i 35. I chce skłócić rodziców z dziećmi. Chce nastawić rodziców przeciwko dzieciom. Chce rozbić rodzinę, naszą tradycyjną rodzinę. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, werset 52 i 53. Nic dziwnego zatem, że wielu jego uczniów odeszło od niego. Sam widziałem, jak odchodzili. Bardzo dużo nie mogli już znieść jego nauczania i mówili, że to jest twarda mowa. Którzy jej może słuchać? Uczniowie go opuszczają. A coraz mniej zwolenników. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 60 i 66. I co wy na to? Jaki obraz Jezusa został odmalowany? Wszystko to były cytaty z Biblii. Wszystko to odbywało się za plecami Jezusa. Teraz na zakończenie kilka słów o konspiracji przeciwko pastorowi nauczycielowi. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 25. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Czy zgodzicie się z tym, że pastor nauczyciel jest sługą Jezusa? Chyba każdy się z tym zgodzi, tak? Teraz posłuchajcie następnej części tego wersetu. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Czyli jeżeli to wszystko mówili o Jezusie, to takie same rzeczy będą mówić o mężu Bożym, który idzie z śladami Jezusa i służy mu. I pastor nauczyciel nie jest doskonały, jest grzesznikiem i powinien być otwarty na napomnienie braterskie w Bożym porządku. Powinien być otwarty na to, żeby się upamiętać. I to jest oczywiste nauczenie Biblii, ale z drugiej strony Bóg zleca mu głoszenie całej woli Bożej. Niezależnie od tego, czy ludziom się to podoba, czy nie. Niestety tak się dzieje, że wielokrotnie ludzie w Kościele nie chcą słuchać całej woli Bożej. I konspiracja zazwyczaj zaczyna się od tego, że ludzie chcą, żeby pastor głosił tylko określone kazania, takie pozytywne, o błogosławieństwie, o łasce, o miłosierdziu, o miłości, ale żeby nie mówił niczego przeciwko ich starej grzesznej naturze, żeby zostawił ich w spokoju. I konspiratorzy zaczną się spotykać, tak jak spotykali się faryzeusze, na tajnych spotkaniach, nawet mogą być to modlitewne spotkania. I co mogą mówić konspiratorzy, kiedy zaczną takie spotkania? Oto cytaty wyjęte z ich ust. Pastor nie przyjmie naszego punktu widzenia i potrzebuje naszej pomocy. Naszym jedynym motywem jest uratowanie Kościoła. Robimy to, bo kochamy pastora. I celem jest rzekomo zachowanie jedności Kościoła, a w rzeczywistości zło konspiracyjne jest w swoich początkowych stadiach, aby dzielić, rzucać podejrzenia i niszczyć zgromadzenie, wywyższając równocześnie konspiratorów. A pastor jest po prostu naczyniem Bożym, które ma głosić całą wolę Bożą. Nawet jeśli miałoby to rozgniewać jego zgromadzenie. Nawet jeśli by niektórzy uważali, że jego nauczanie nie jest od Boga. Pastor musi głosić całą wolę Bożą. Od początku do końca jest za to odpowiedzialny przed Bogiem. I Ewangelia na rozdział 6, werset 60, przytoczyliśmy już to. Jezus wygłosił kazanie, wielu jego uczniów uznało, że to jest twarda mowa i odeszło od niego. I dzisiaj jest podobnie. I wówczas, kiedy pojawia się taki konflikt, kiedy pojawia się coś, co można określić tą twardą mową, niektórzy wierzący mogą mówić, o, pastor głosi w swojej osobowości albo przedstawia tylko swój punkt widzenia. I prawdą jest, że niektórzy pastorzy tak postępują, ale przeciętny pastor w ogóle tak nie myśli. Stoi przed Bogiem i z całego serca chce głosić całą wolę Bożą. I robi co może, żeby nauczać całej rady Bożej. I chce modlić się, i chce wzrastać w Bogu i jak najlepiej przekazywać to, co mówi Biblia. Ale jeżeli ktoś nie chce iść za Bogiem i ktoś chce zachować swoje życie, to właśnie ta cała wola Boża będzie solą w jego oku. A pastor nie ma innego wyjścia. Bóg nakazuje mu głosić całą wolę Bożą. W 2 Tymoteusza 4,2 jest powiedziane: głoś słowo, bądź pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. I co ten biedny pastor ma zrobić? Ma być nieposłuszny temu wersetowi? Nie. Musi głosić wszystko, co jest w Biblii. Co się podoba i co się nie podoba. Nawet jeśli ktoś w zgromadzeniu nienawidzi kazania, które gani jego starą grzeszną naturę. Nawet jeśli komuś nie podoba się to, że pastor wspomina o zakazach. Tacy ludzie są negatywnie nastawieni do Słowa Bożego i nie chcą go przyjmować. I dlatego atakują posłańca, który przynosi im to Słowo. Jeśli nie mogą go urobić na swoją modłę, żeby głosił im pozytywne kazania, to będą chcieli zniszczyć jego reputację. I nawet nie powiedzą o tym otwarcie, ale ich celem będzie to, żeby ktoś inny tam stał i mówił to, co im odpowiada. Pastor powinien nauczać miłości, prawdy w miłości, Efezjan 4,15, ale musi nauczać całej woli Bożej, Dzieje Apostolskie, rozdział 20, werset 27. I tak jak już powiedziałem, takie klasyczne konspiracje przeciwko pastorowi i nauczycielowi można zobaczyć w 2 Koryntian 11 i w Jeremiasza 26. W księdze Jeremiasza w rozdziale 26, wersecie 8 i 9 Jeremiasz wygłosił negatywne przesłanie o sądzie i jego słuchacze zgromadzili się przeciwko niemu, żeby go zniszczyć za to przesłanie. I jego rodzina i przyjaciele również się do tego dołączyli. Paweł był również ofiarą konspiracji. W Koryncie oskarżano go o autorytaryzm. A on po prostu przekazywał mi prawdę i posługiwał się autorytetem, który Bóg mu dał w Chrystusie, żeby tych ludzi budować, a nie niszczyć. Ale to obrażało ich starą grzeszną naturę, ich pychę i dlatego atakowali Pawła. A dodatkowo pojawili się tam inni ludzie rywalizujący z Pawłem, którzy napędzali ten cały mechanizm. A Paweł był dobrym pastorem, nauczycielem w Koryncie i nauczał słowa w taki sposób, aby ludzie go słuchający byli odpowiedzialni za to, co słyszą. I wielu się to nie podobało. I gdybyśmy przyjrzeli się posłudze Pawła, to zobaczylibyśmy, że nieustannie były spiski przeciwko niemu. Wewnątrz Kościoła i poza Kościołem. Poczytajcie jego listy, poczytajcie Dzieje Apostolskie. Zobaczcie rzecz. Ciągle ktoś coś miał do Pawła. Paweł założył Kościół, wyratował tych ludzi z otchłani piekielnych. Minęło parę miesięcy, albo parę lat i ci sami ludzie są przeciwko Pawłowi. Niegodziwość w sercu ludzkim. I na koniec dwa wersety. Konspiracja przeciwko apostołowi Janowi. No przeciwko komu? Przeciwko apostołowi miłości? Janowi? Jeszcze ktoś ma coś do Jana? No rozumiem, do Pawła. No. Był prześladowcą Kościoła. Na pewno miał jakieś tendencje później takie same w swoim życiu. Stara grzeszna natura. Ale ja? Poczciwy człowiek? Trzeci list Jana, rozdział 9, werset 9-10. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas odmawia, nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Diotrefes zawiązał konspirację przeciwko apostołowi Janowi. I powiem wam, takich Diotrefesów niestety jest dużo w Kościele. I oni się pojawią w Warszawie i wszędzie się będą pojawiać. I takich Diotrefesów musimy się strzec, i takich Diotrefesów musimy namierzyć, powiedzieć: okej, nie podoba ci się apostoł Jan, to załóż sobie swój kościół i tam się rządź. Ale nie podkopuj autorytetu apostoła Jana, który idzie za Bogiem. I pamiętajcie o tym. Jezus był prześladowany i o Jezusie rozsiewano kłamstwa. I tak samo będzie z każdym pastorem, który głosi Słowo Boże. Nie powinniśmy się skupiać na dziele diabelskim, powinniśmy się skupiać zawsze na dziele Chrystusa, ale każdy wierzący powinien sobie uświadomić, że jeżeli twój pastor idzie za Bogiem, to wcześniej czy później zaczniesz słyszeć różne opinie na jego temat, które przeczytałem odnośnie Jezusa Chrystusa. I jaka będzie twoja reakcja? Zaczniesz się w niej wsłuchiwać, analizować, myśleć, no może faktycznie to jest prawda? Wiecie, jaka powinna być postawa Kościoła, który stoi przed Bogiem, idzie za Bogiem, kiedy pastor tego Kościoła jest atakowany, a ten pastor też idzie za Bogiem? Ten Kościół powinien stać przy swoim pastorze. I pamiętajcie zawsze, że opinie ludzi, plotki, oszczerstwa i rzekome fakty nigdy nie są świadectwem, że pastor nie stoi przy Bogu i nie idzie za Bogiem. Mówiliśmy już o Bożym porządku. Dwóch lub trzech naocznych świadków, to po pierwsze. Po drugie, niechęć pastora, by się upamiętać. Zatwardziałość serca. Grzech musi być ewidentny. I wtedy Bóg ma swoje sposoby, o których mówiliśmy, żeby zająć się takim pastorem. Ale dopóki nie ma czegoś takiego, to wszystko inne nie jest miarodajne. Jeśli nie będziemy postępować w ten sposób, to być może znajdziemy się w tłumie, który krzyczał: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. To byli zwykli ludzie. Być może niektórych z nich Jezus wcześniej uzdrowił, ale krzyczeli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I tak samo jest dzisiaj. I to nie dotyczy tylko pastora Twojego Kościoła, dotyczy każdego innego męża Bożego. Niczyja opinia nie jest miarodajna. Nie naszą sprawą jest wsłuchiwać się w te głosy, które krążą wokół jakiegoś męża Bożego. W opinie ludzi. Nikt nie ma prawa do tego. To nie jest nasza sprawa. Jeśli będę szedł przed Bogiem i będę w ciszy i w zaufaniu podążał za Jezusem, to Jezus ochroni mnie przed złem i przed zwiedzeniem. Mogę być tego pewny. I każdy pastor potrzebuje, żeby jego Kościół stał przy nim, kiedy są prześladowania i kiedy on jest atakowany. No zgadnijcie, kto pierwszy będzie atakowany z Kościoła? Pastor. Kogo diabeł będzie chciał przede wszystkim oczernić? Pastora. Jeżeli jeszcze jego Kościół będzie słuchał tych oszczerstw, to co pozostaje? Ale jeżeli Kościół zjednoczy się w modlitwie i w wizji, pójdzie do przodu i przyjmie te same prześladowania, które spadają na pastora, wtedy Bóg błogosławi taki Kościół i daje mu zwycięstwo, i ten Kościół idzie do przodu i wzrasta w łasce i w poznaniu Jezusa Chrystusa. I naprawdę nie ma innej drogi, nie ma innej biblijnej drogi. Myślę, że ta udramatyzowana wersja oskarżeń przeciwko Jezusowi przekonała was, bo mnie bardzo przekonuje, żeby nie słuchać tego, co ktoś ma do powiedzenia na temat jakiegoś męża Bożego. Żeby nie słuchać rzekomych cytatów wskazań tego męża Bożego. Rzekomych tytułów jego kazań. Rzekomych wypowiedzi, które skierował do jakiejś osoby w Kościele. Po prostu nie słuchać tego. Nie słuchaj tego. I już. W ciszy i w zaufaniu będzie Twoja moc. I zobaczysz, jak bardzo Bóg będzie błogosławić Twoje życie, jak wiele pokoju będziesz miał w swoim sercu, jak bardzo będziesz wzrastać w Bogu, jak wiele wspaniałych prawd ze swojego słowa Bóg Ci objawi, jak wiele miłości Bóg będzie rozlewać w Twoim sercu, jak wiele będziesz miał pokoju, jak owocną będziesz miał służbę, jak bardzo Bóg będzie błogosławić Twoje życie modlitewne, jak bardzo Bóg będzie błogosławić Twoje małżeństwo, jak bardzo Bóg będzie błogosławić Cię w każdym aspekcie swojego życia. Dlaczego? Bo chodzisz w światłości. Bo wywyższasz Chrystusa w swoim życiu. Bo stoisz po stronie Boga i zachowujesz Jego porządek. A jeżeli zachowujemy Jego porządek, to błogosławieństwo Boże spływa na nas. Strumieniami. Strumieniami. A słyszeliście to, ten, co on zrobił? Ten pastor stamtąd? Nie słuchajcie mnie. Nawet gdybym ja albo anioł z nieba Pan mówił takie rzeczy. Dobrze, pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci tak bardzo za ten dzień, za to słowo i prosimy Cię, żeby ono żyło w naszych sercach i ochraniało nas przed zwiedzeniem diabelskim i przed popadnięciem w konspirację przeciwko dziełu Bożemu. Panie, Ty nie zostawiłeś nas na ziemi, abyśmy byli sędziami, ale abyśmy byli świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to jest nasze zadanie na tej ziemi. I prosimy Cię, Panie, żebyśmy na tym zadaniu się skupili, a nie na osądzaniu naszych braci w Chrystusie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.